Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć. Będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w piśmie. Zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Potem mówił do wszystkich: Jeśli ktoś chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swoje życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie. Oto słowo Pańskie. Usiądźcie. To jest Ewangelia z dzisiejszych czytań, z dzisiejszej liturgii, która doskonale wpisuje się też w temat tego drugiego dnia rekolekcji. Wczoraj mówiliśmy sobie o roztropności, dzisiaj chcę powiedzieć o drugiej cnocie, jaką jest męstwo. I właśnie ten obraz Pana Jezusa i wezwanie do tego, że jeżeli ktoś chce Go naśladować, to ma nieść swój krzyż, jest jakby obrazowym przedstawieniem cnoty męstwa. Bo istota polega na tym, że jest to stałość, wytrwałość w dążeniu do osiągnięcia dobra, które wybrałem, pomimo trudności, przeciwieństw, strachu, lęku, pomimo tego, że coś będzie mnie to kosztowało, muszę coś z siebie dać, aby osiągnąć dobro, które sam wcześniej wybrałem. Tak jak mówiłem wczoraj, chciałbym, żeby te rekolekcje były bardzo praktyczne. Więc warto i dzisiaj zadać sobie pytanie, jak mamy nauczyć się być bardziej mężnymi, odważnymi, konsekwentnymi. Wyobraźmy sobie, że w naszym życiu jest kilka takich sytuacji, kiedy rzeczywiście musimy zdać egzamin z męstwa. Kiedy musimy zmierzyć się z jakąś trudnością, przeszkodą, wyzwaniem, kiedy musimy stoczyć walkę ze złem być może. I wtedy potrzebna jest ta cnota, by pomimo wszystko dalej iść do przodu w kierunku, który sobie wybrałem. Tylko że do takiego jednego wydarzenia my nie przygotowujemy się chwilę przed. To tak jak ktoś, kto ma stoczyć jakąś potyczkę, jakąś bitwę, to nie jest tak, że wstanie rano, idzie i zwycięża. To są miesiące, lata wcześniej przygotowań, aby być gotowym na ten dzień. Ktoś staje w zawodach albo ma zdać jakiś egzamin. To są miesiące, lata przygotowań, codziennej pracy, żeby odnieść sukces. I podobnie jest z tą cnotą męstwa, kiedy przychodzi taki życiowy egzamin, kiedy pojawia się jakaś trudność i przeszkoda. Ja mam być przygotowany już wcześniej, ja mam w sobie wypracować pewien styl funkcjonowania, który pomoże mi odnieść sukces właśnie w tej walce. Jak? Od najprostszej rzeczy zaczynając. To jest taka codzienna walka z jakimś moim wygodnictwem, lenistwem, zachciankami. Większość z nas, tak myślę, na początek Wielkiego Postu bierze sobie jakieś postanowienie. I teraz taka codzienna realizacja tego postanowienia, albo jeszcze inaczej, bycie konsekwentnym i nie uleganie potem no właśnie temu, że mi się nie chce, albo że znajdę coś innego, co zaprzątnie moją uwagę, tylko konsekwentne realizowanie tego, co postanowiłem, jest takim wprawianiem się w tej cnocie męstwa. Niech to będzie najbardziej banalny przykład, czyli że ktoś sobie odmówi jedzenia w Wielkim Poście słodkiego albo alkoholu. To teraz wyobraźcie sobie, jak szatan będzie podpowiadał pewne rzeczy. No przecież ktoś ma imieniny. No przecież ktoś ma urodziny. No przecież Pan Bóg nie żałuje ci kawałka sernika. Nie chcesz wyjść i w tym momencie, no właśnie, czy jesteś konsekwentny, czy też na przykład ulegniesz czyjejś presji. Jeżeli obiecałeś Panu Bogu i sobie, to staraj się wytrwać w tym. Pan Bóg nie żałuje kawałka sernika. Ale my uczymy się po prostu konsekwencji. Uczymy się bycia odpowiedzialnymi. Powiedziałem raz, to to staram się, Panu Bogu tak, to staram się realizować to codziennie. Ale to pokazuje, że pomimo przeciwieństw, pomimo trudności, pomimo tego, że ktoś weźmie mnie za dziwaka, ja realizuję to, co obiecałem Panu Bogu. Uczę się tego. W momencie, kiedy być może przyjdzie większa próba niż zjedzenie kawałka sernika, będę przygotowany w jakiś sposób. To oczywiście za mało, ale ja już będę tak nastawiony, że Panu Bogu mówię zawsze tak i jestem Jemu wierny. Druga sprawa to jest przezwyciężanie obaw. Taka codzienna odwaga. Zobaczcie, jest ileś sytuacji, kiedy my uciekamy przed tym, żeby zmierzyć się z jakąś sytuacją. Na przykład wiemy, że na przykład 10 marca potrzebujemy dzień wolny i mamy o tym porozmawiać z szefem. I wiemy, że być może nie będzie to przyjemna sytuacja, bo zareaguje w dziwny sposób. I teraz zamiast, ale też wiemy, że jest to konieczne. I zamiast po prostu jutro pójść i porozmawiać, no to tak próbujemy to odłożyć na taki czas. Dzisiaj nie, no bo tak patrzy dziwnie, ma zły humor, nie wiadomo jak właśnie się wścieknie. Następnego dnia to ja nie mam takiej potrzebnej energii do tego, żeby to zrobić. I przesuwamy, 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 przesuwamy. Znowu, ćwiczenie się w tej cnocie męstwa to będzie bardzo jasna sytuacja. Muszę to zrobić, więc to robię. Nie będzie to być może przyjemnie, bo zareaguję w sposób dziwny, ale idę i rozmawiam. To samo będzie, że ja się z kimś pokłócę i powinienem teraz pierwszy wyciągnąć rękę. Boję się tego, boję, że ktoś mnie odrzuci, boję się, że nie będzie chciał ze mną rozmawiać, że na nowo mnie zrani. No ale wiem, że jest to potrzebne, by się z kimś pojednać, więc idę i to robię, próbuję to robić. Walczę z tym, że chciałbym uciec, albo przesunąć w to w czasie, albo po prostu się boję. Znowu, proste sprawy, małe sprawy wydawałoby się. Ale to są ćwiczenia duchowe, które we mnie budzą czy budują pewną konsekwencję również duchową i dyscyplinę duchową. Przy czym ja wiem i każdy z nas wie, że jesteśmy słabi. I jeżeli mamy stoczyć walkę ze złem, jeżeli ja mam stoczyć walkę z szatanem, to ja nie mogę oprzeć się na samym sobie, bo jestem za słaby. Ja muszę mieć przy sobie Jezusa Chrystusa i On ma być moją mocą. Czasami myślimy w ten sposób, że to zło jest tak nachalne i tak przerażające, że jest większe niż dobro. Czasami wydaje nam się, że to są takie dwie równoważne siły, które walczą ze sobą. A przecież to nie jest nasza wiara. My wierzymy w Jezusa Chrystusa, który jest zwycięzcą śmierci, piekła i szatana. Wierzymy w Chrystusa, który pokonał śmierć, zwyciężył ją. Wierzymy w Jezusa Chrystusa, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. I to jest ktoś, z kim ja jestem w stanie zmierzyć się z przeciwnościami, które nawet mnie przerażają. Albo uważam, że jestem za słaby na nie. Ja sam tak. Ale z Panem Bogiem, jeżeli ja się Jemu ofiaruję, jestem w stanie to zrobić. Ale co to znaczy, ja się Jemu ofiaruję i że On jest moją tarczą i mocą? To w tej całej mojej zbroi, którą jest Jego łaska, nie ma wyrw, nie ma dziur. Tymi dziurami, wyrwami jest po prostu grzech. Albo jeszcze inaczej, takie obciążenie czasami, nawet nie grzechem, ale brakiem zerwania z grzechem. Co mam na myśli? Wyobraźmy sobie człowieka, który jest mężem, ojcem, popełnił najgorszy błąd swojego życia, zdradził swoją żonę na imprezie pracowniczej. Był pod wpływem alkoholu, jakaś ta sytuacja tak się zadziała. I teraz on ma świadomość tego, co zrobił, idzie do spowiedzi, jeżeli żałuje rzeczywiście, jeżeli obiecuje poprawę, dostanie rozgrzeszenie. A teraz jest pytanie następujące. Czy on rzeczywiście stara się zerwać z tym wszystkim, co mogłoby go osłabiać? Co to znaczy? Nie powinien mieć numeru telefonu do tej pani w swoim telefonie. Bo po co? Skoro żałuje tego, skoro nie chce więcej popełnić tego błędu? Nie. wie jak się zachowuje, więc nie powinien uczestniczyć w imprezach pracowniczych z alkoholem, no bo tak to się skończyło. Przekroczył już pewną granicę, więc musi na siebie uważać. Być może, jeżeli ktoś był bardzo nachalny, to być może trzeba zmienić pracę. W każdym razie zachować się w imię tego dobra, czyli rodziny. Zachować, jakby odsunąć od siebie to wszystko, co by mnie osłabiało w walce ze złem. Bo po co mi w takim razie, wracając jeszcze do tego numeru telefonu w mojej komórce, jak będzie działał szatan? Jak ten człowiek się pokłóci z żoną i nie będzie znajdował w sobie siły na to, żeby w jakiś sposób tę sprawę naprawić, to szatan podpowie mu, a przecież tam jest, nie wiem, Zosia. Zosia cię przytuli na pewno. No może nie, ale byłeś słaby, zdradziłeś swoją żonę. Więc to również jest w tym byciu mężnym i przygotowanym na walkę ze złem, odsunięcie od siebie również tego, co może mnie osłabić. I w końcu takie zwrócenie uwagi na co dzień, czy rzeczywiście ja bardziej zwracam uwagę na to, by być wiernym Panu Bogu, czy też bardziej mnie interesuje, co ludzie powiedzą. Bo to jest czasami największa trudność dla nas, bo nie chcemy wyjść na kogoś właśnie, kto jest głupcem. No ale jeżeli ja mam na tej samej szali moje zbawienie, osobę, która oddała swoje życie za mnie, abym ja je miał, a z drugiej strony to, że ktoś mnie wyśmieje, to nawet nie ma porównania. A jednak czasami jesteśmy tak słabi. I jakby w tym kontekście powinniśmy próbować na co dzień odrzucić dwie skrajności, które są przeciwne męstwu. Z jednej strony to jest tchórzostwo. Najczęściej właśnie w takich sytuacjach, co ludzie powiedzą. Tchórzostwo to jest takie słowo, które jest bardzo ciężkie. Nazwać kogoś tchórzem, no to ma swój ciężar gatunkowy. Ale to najczęściej rozpoczyna się od drobnej sprawy. Właśnie od tego, co ludzie powiedzą, ja się tego przestraszę, nie chcę, żeby ktoś mnie wyśmiał i skłamię. W drobnej sprawie. Ktoś powie, to nawet nie przyniosło nikomu żadnej szkody. Ale stchórzyłeś. W drobnej sprawie. I teraz, co robi szatan perfidnie? Skoro tej jednej osobie skłamałeś, i to jest prawdziwa perfidia, żeby nie wyjść na kłamce, to skłamiesz drugiej osobie, bo musisz być spójny. I trzeciej, i czwartej. I jest jak równia pochyła. A potem jest jeszcze taka sytuacja, że komuś nie skłamiesz, potem nie wiesz, co komu powiedziałeś. Jest jakiś taki strach, żeby to kłamstwo nie wyszło na jaw. Jest jakiś taki niepokój totalny i dopiero właśnie w tym niepokoju i strachu szatan robi sobie używanie. Tam już nie ma potem męstwa. Jest głównie strach. A zaczęło się od tego małego stchórzenia przed tym, co ludzie powiedzą. Ale jest też przeciwna sprawa. Tutaj mamy tchórzostwo, ale mamy też taką zuchwałość, takie zuchwalstwo. Męstwo jest po coś. To, co powiedziałem na początku. Żeby osiągnąć dobro, które wybrałem, aby być wiernym temu dobru. A ta zuchwałość to jest takie niepotrzebne narażanie się na niebezpieczeństwo. Również czasami duchowe. Niepotrzebne. I w tym jest ogromna taka ilość pychy ludzkiej. Bo to jest na takiej zasadzie, no co, ja nie zrobię? Ja nie potrafię? Ja nie jestem silny? To jest głównie moje ja. Niech inni zobaczą. To jest tak, jak takie małe dzieci się podpuszczają. A skocz z dachu. A na pewno nie skoczysz z dachu. Ja nie skoczę z dachu, na pewno, że skoczę. I jak skoczy, to albo się potłucze zupełnie, albo złamie sobie nogę. W każdym razie będzie to bolesne, ale najważniejsze, niepotrzebne. Bo tu nie chodziło o żadne dobro. Nie chodziło o obronę kogokolwiek. Tylko o własne ja. I to jest też coś, czego powinniśmy się strzec. Zwłaszcza w tych pokusach takich, które szatan doskonale bazuje na jakby opiera na naszej pysze. No ale co? Ty nie zrobisz. I w końcu coś, co mi bardzo pomaga. Może dziwnie zabrzmi, Ale czasami takie poczucie wstydu. Wytłumaczę zaraz, o co mi chodzi. Mianowicie, kiedy widzę, że mi jest czasami ciężko wziąć różaniec, czy znaleźć czas na adorację, taką sensowną, żeby była. Myślę sobie o tych wszystkich ludziach, naszych siostrach i braciach w wierze, którzy w imię wyznawania Jezusa Chrystusa realnie zagrożeni są więzieniem, utratą pracy, może nawet utratą życia, torturami. Jak się weźmie statystyki, to nie watykańskie, ale ONZ-owskie, to rzeczywiście grupą religijną najbardziej prześladowaną na tym świecie obecnie, dzisiaj, teraz, są wyznawcy Chrystusa. A pomimo to w Chinach, w Arabii Saudyjskiej, w niektórych krajach afrykańskich czy Bliskiego Wschodu, chrześcijanie, wiedząc, co im grozi, mają ukrytą gdzieś Biblię. Mają wszyty krzyżyk pod podszewkę, żeby mieć zawsze blisko siebie. Spotykają się w ukryciu na wspólnej modlitwie, bo może nie zawsze jest tam ksiądz. Wiedzą, co im grozi. Potem myślę sobie właśnie ze wstydem o sobie samym. Ja mam komfortowe warunki. Właściwie mogę iść po ulicy z koronką różańca i ją sobie odmówić. I odmówić sobie różaniec. Mogę przyjść na adorację. Mogę swobodnie wyznawać moją wiarę. Mogę przyznawać się do Jezusa Chrystusa. Mogę nosić oznaki mojej przynależności religijnej. A jakby cały czas gdzieś to lenistwo, wygodnictwo, no właśnie to, co inni powiedzą. Może warto pomyśleć o tych ludziach, którzy pokazują, że są w stanie być nawet męczennikami za wiarę. I to jest coś, co warto sobie, albo inaczej, co znowu jest wprost nawiązaniem do tej dzisiejszej Ewangelii. Kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swoje życie z mego powodu, ten je zachowa. Kto myśli tylko o sobie, o własnych sprawach, o własnym wygodnictwie i tak dalej, gdzieś się w tym wszystkim zatraca i traci swoje życie. A kto traci swoje życie, ten je zachowa, bo życie ludzkie jest wartością podstawową, ale nie wartością najwyższą. Bo wartością najwyższą jest Bóg, jest honor, jest ojczyzna. Bo gdyby życie było wartością najwyższą, to byłaby usprawiedliwiona każda zdrada. Niezrozumiałe byłoby męczeństwo, niezrozumiałe byłoby bohaterstwo tych, którzy bronią tego, w co wierzą. A jednak przecież jesteśmy wewnętrznie przekonani, że to właśnie męczennicy i bohaterowie mają rację, bo byli wierni dobru, miłości, wartości, która dla nich jest najważniejsza i potrafili poświęcić coś dla tego. Więc tak naprawdę czasami myślenie o tych współczesnych męczennikach, ale też wzięcie jakiegoś żywotu świętego też pomaga nacieszyć się czymś wzorem i przykładem. Podpowiada, to jest możliwe, ja chcę też tak. I w końcu, przepraszam, ostatni taki moment, gdzie chciałbym powiedzieć o takiej codziennej formie miłości, tak nazywał to Józef Ratzinger, mówił o codziennej formie miłości i czasami o takim codziennym męczeństwie, czyli takiej realizacji męstwa, dania czegoś z siebie dla drugiego człowieka. To są wszystkie takie sytuacje, kiedy ktoś poświęca swoje życie dla drugiego człowieka. I to nawet nie w sposób taki, że oddaje je fizycznie, ale poświęca cały swój czas, całą swoją energię, całe swoje jestestwo właściwie tej osobie. To są takie sytuacje, kiedy na przykład w domu ktoś ma chorą mamę albo tatę, albo ktoś ma chore dziecko, którym trzeba się zajmować codziennie i cały czas być przy nim. I każdy, kto jakby doświadczył takiej sytuacji, wie, że to wykańcza fizycznie, no bo to trzeba wstać, to dziecko umyć, pomóc się wypróżnić, wklepać maść na odleżyny, nakarmić, pilnować, ćwiczyć, rehabilitować. Zawsze ktoś musi być, trzeba załatwiać zastępstwo, nawet jeżeli chce gdzieś wyjść. I potem jeszcze jak się rozmawia czasami z takimi osobami, i to jest pewnie coś, co znowu dla nas jest pewnym przykładem. Rozmawia się z takimi osobami i ktoś mówi, no ty się rzeczywiście poświęcasz. Bo też psychicznie obciążające jest to, że nic się nie zmienia z dnia na dzień. Ktoś może poczuć się właśnie bezradny. Ale właśnie w takiej rozmowie ktoś powie, ty się poświęcasz, ta osoba zaskakuje i mówi, ale jak ja się poświęcam? Przecież to jest moje dziecko. Przecież to jest mój tata. I wychodzi, że to jest zupełnie naturalne. Po prostu, jeżeli kocham, to staram się tą miłość realizować na co dzień, nawet jeżeli jest to trudne i wymaga ode mnie jakiegoś wyrzeczenia. Jakby w tym kontekście przypomina mi się taka kobieta, która opiekowała się właśnie swoją córką. To znaczy, jak jeszcze byłem wikariuszem w Kartuzach, prowadziłem taką młodzieżową wspólnotę. Potem odszedłem z tej parafii. Ta młodzież też rozjechała się już na studia. I dostałem po jakimś tam czasie telefon od jednej z dziewcząt, że inna dziewczyna, Beata miała na imię, uległa wypadkowi kilka tygodni wcześniej. Była w śpiączce, teraz wyszła z tego, jest w domu rodzinnym. I ta dziewczyna zaproponowała, aby ja przyjechał do Kartuz, odprawił mszę świętą za Beatę. Oni chcieli przyjść, się pomodlić razem. Zaprosili też na tą mszę, bo ona w końcu doszła do skutku, zaprosili też na tą mszę mamę Beaty. I o tej mamie chcę powiedzieć. Msza była potem, to było w kaplicy u sióstr. Zeszliśmy na dół na herbatę. Siostry nam udostępniły taką salkę. No i tak z jednej strony chcieliśmy wypytać tą mamę, jak Beata, jak oni sobie radzą. No a z drugiej strony było nam trochę głupio, no bo z butami w czyjeś życie. No więc tak trochę siedzieliśmy, ale ta mama pewnie wyczuła i sama zaczęła opowiadać. Ja opowiedziała oczywiście o Beacie. Ale opowiedziała też o czymś jeszcze. Może też miała taką potrzebę, nie wiem. Opowiedziała o nienawiści, którą czuła. Dokładnie tak, o nienawiści. Do człowieka, który potrącił jej córkę i pewnie zniszczył w jakiś sposób jej życie. Mówiła o gniewie na Pana Boga, że do tego dopuścił. O pierwszych tygodniach, kiedy mówi, że ona nie jest w stanie sobie przypomnieć dokładnie, co się działo. Pochodziła jak automat po prostu. Ten cały ból i żal powodował, że ona jakoś tam funkcjonowała. Pamięta tylko, że lekarze mówili, że być może Beata umrze i będzie dawcą organów. I już przygotowywali trochę tych rodziców na taką sytuację. Ale właśnie przede wszystkim mówiła o tym takim jakby transie, gniewie, nienawiści. I mówi też, że mówiła wtedy, że jej koleżanka, przyjaciółka taka, namówiła ją pomimo jej oporu na taką pielgrzymkę do Gietrzwałdu. Ona się tam mówi, ja nawet nie pamiętam, o co ja się tam modliłam. Czy o cud, czy o coś innego. Po prostu nie pamięta. Ale chodziło o to, żeby no, zmieniła trochę jakby środowisko i gdzieś pojechała, ktoś inny zajął się tą Beatą. Ona zmieniła po prostu trochę myślenie. Mówi, nic się nie wydarzyło. Chociaż jakby z tej perspektywy już patrzyła, a może jednak coś się wydarzyło, bo w pewnym momencie to wszystko puściło. To znaczy ona wypłakała się, wykrzyczała jakoś Panu Bogu i mówi, że dalej ma żal. Ale on wtedy przynajmniej. Ale on jest, widać, że się zmniejsza, że gdzieś, no właśnie, to wszystko puściło. I potem powiedziała nam coś, czym chcę zakończyć właściwie tą naukę i tą konferencję i co dla mnie i też dla tej młodzieży, bo potem jeszcze o tym rozmawialiśmy, było bardzo ważne. Bo ona powiedziała mniej więcej w ten sposób, że jeżeli spali ci się dom, to idź do Pana Boga, wykrzycz się, wypłacz, a potem wróć i zacznij ten dom odbudowywać. Bo są jeszcze ludzie, którzy chcą gdzieś zamieszkać. Jak umrze ci ktoś bliski, tak znienacka zupełnie, to idź i wykrzycz się Panu Bogu, a potem wróć i pociesz tych, którzy zostali. I ona mówiła, ja właśnie tak chyba zrobiłam. Gdzieś wykrzyczałam się Panu Bogu, wypłakałam i wierzę, że to On dał mi siły, by na co dzień tą Beatą się zajmować, by na co dzień po prostu jej służyć, by być. Ja nie znam was. Nie wiem, w jakiej sytuacji jesteście, ale myślę, że to jest takie przesłanie dla każdego z nas. Cokolwiek się dzieje, jakkolwiek wydawałoby się to trudne i beznadziejne i przytłaczające, warto się z tym zmierzyć. Nie samemu, ale z Panem Bogiem. Przyjdź wtedy, wypłacz się, wykrzycz, macie adorację tutaj codziennie, a potem wróć i zrób to, co należy zrobić. Konsekwentnie. Każdego dnia. I to będzie najlepsza realizacja cnoty męstwa. Bo kto straci swoje życie, zyska je. Amen.